Kilka tygodni temu zacząłem na kanale Nauka to Lubię nową serię SOR, czyli subiektywnym okiem Rożka. Raz w tygodniu publikuję film, w którym bardzo krótko opowiadam o kilku wydarzeniach, o kilku odkryciach czy o publikacjach naukowych z ostatnich dni. W jednym z ostatnich odcinków opowiadam o badaniach na temat snu, jakie przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W komentarzach wiele osób prosiło czy pisało, że chciałoby zobaczyć, że chcielibyście zobaczyć materiał na temat snu. Chcecie? No to macie. Przez setki lat uważano, że sny niosą zakodowaną informację o przeszłości, że są wiadomościami, jakie dostajemy od bogów. Na dworach królewskich, nie tylko tych starożytnych, tłumacz snów był ważną osobą. Jednym z pierwszych, który zaczął prowadzić badania nad snami w taki sposób, bym powiedział, naukowy albo paranaukowy, był Sigmund Freud. Spisywał swoje sny, a następnie próbował doszukiwać się w nich znaczeń. I je znajdował, choć jego skojarzenia wydają się dziś być mocno naciągane. Teorie Freuda, przynajmniej te na temat snów, obowiązywały w świecie naukowym gdzieś do lat 70. XX wieku, czyli przez prawie 100 lat, do momentu, w którym młody psychiatra Alan Harvard nie przeprowadził dosyć makabrycznego eksperymentu. Polegał on na zniszczeniu dróg nerwowych w pniach mózgów kilku kotów. Gdy zwierzęta doszły do siebie, okazało się, że przestały śnić, albo ściślej mówiąc, straciły fazę REM. Już tłumaczę, o co chodzi. Śpiąc przechodzimy przez kilka faz snu. Jest sen lekki, jest sen głęboki i REM. Zaczynamy od snu lekkiego. W czasie jego trwania oddychamy nieregularnie i sporadycznie pojawiają się skurcze mięśni. Sen głęboki zaczyna się od spadku tętna i temperatury ciała. W czasie snu głębokiego, nistego-nizowego, właśnie zaczynamy wchodzić w fazę REM. Nasze gałki oczne, pod zamkniętymi oczywiście powiekami, zaczynają się dosyć szybko poruszać. Zresztą stąd jest nazwa REM, Rapid Eye Movement, czyli szybki ruch gałek ocznych. Wzrasta wtedy aktywność tych ośrodków mózgu, które są odpowiedzialne za uczucia i namiętności i właśnie wtedy zaczynamy śnić. Nie na długo. Faza REM nie trwa więcej niż kilkadziesiąt minut. Sen w pewnym momencie się urywa i wchodzimy w fazę snu głębokiego. W ciągu jednej nocy w fazę REM wchodzimy kilkukrotnie, za każdym razem na chwilę. Czy śnimy o tym samym, czy pojawiają się nowe sny, nowe wątki, trudno powiedzieć. W sumie faza REM trwa około 20% czasu naszego snu. A wracając do kotów z doświadczeń z lat 70. Alan Harvard operacyjnie pozbawił koty fazy REM. Wyciągnął z tego wniosek, że koty przestały śnić. Biorąc pod uwagę fakt, że pień mózgu nie jest ośrodkiem świadomości, naukowiec stwierdził, że sny ze świadomością czy podświadomością nie mają nic wspólnego. Stwierdził nawet, że nie są niczym innym, tylko takim migotaniem neuronów. Sposobem, w jaki mózg pozbywa się zbędnych informacji albo mylnych skojarzeń. To czyszczenie neuronów miało zrobić wolne miejsce na wrażenia czy bodźce kolejnego dnia. Tylko ktoś zapytał, po co robić wolne, skoro w mózgu jest mnóstwo miejsca. Teoria Harvarda legła w gruzach w połowie lat 90. XX wieku, jak to bywa często w nauce, przez przypadek. W amerykańskim Massachusetts Institute of Technology trwały badania aktywności pojedynczych neuronów w mózgach szczurów. Profesor Matthew Wilson analizował, co dzieje się w szczurzych mózgach w trakcie szukania przez te zwierzęta w labiryncie pożywienia. Któregoś dnia po sesji doświadczalnej Wilson zapomniał wyłączyć aparaturę. Zmęczone całodziennymi eksperymentami szczury poszły spać. I wtedy nastąpiło coś, co po latach naukowiec wspominał jako najbardziej zadziwiające zjawisko, jakie kiedykolwiek zaobserwował. Mózg śpiącego szczura dokładnie analizował to, co zwierzę przeżywało w ciągu dnia. Po bliższych analizach okazywało się, że nie tylko szczury, ale także ludzie w czasie snu odgrywają to, co przeżywali w przeszłości albo co wspominali czy kojarzyli z przeszłości. Sen to nie jest wierne odwzorowanie tego, co już było, to raczej odtworzenie pociętego na kawałki, a później przypadkowo posklejanego filmu. tylko po co? Czemu służą sny? Na to pytanie nie ma na razie jednoznacznej odpowiedzi. To, co już wiadomo, jest jednak bardzo intrygujące. Eksperymentalnie dowiedziono, że dzięki snom jesteśmy mądrzejsi. Śniący mózg uprawia trening i dzięki temu sprawniej radzi sobie z analizą rzeczywistości. Z badań graczy komputerowych wynika, że powtórne odgrywanie scen z życia na jawie w trakcie snu pozwala znaleźć zupełnie nowe, niestandardowe sposoby na radzenie sobie z rzeczywistością. Czym bardziej aktywny w fazie REM jest płat czołowy mózgu, tym większy sens mają pomysły, na które wpadamy śniąc. Z badań wynika również, że osoby, które miały niezakłóconą fazę REM, są wrażliwsze i bardziej otwarte na innych. Ponadto są lepiej oswojone z traumatycznymi wydarzeniami z przeszłości. To ostatnie to wnioski z badań niemieckich uczonych, czy uczonych z niemieckiego Instytutu Psychiatrii Maxa Plancka w Monachium. Dzięki snom ćwiczymy reakcje na bodźce, na emocje, które mogą pojawić się w rzeczywistości. Gdy się pojawią, lepiej sobie z nimi radzimy. Gdyby chcieć taką wybudować analogię, to sen jest jak symulator jazdy na nartach. Zanim wybierzemy się na stok albo rower z takimi bocznymi kółkami, zanim wejdziemy na rower bez tego wsparcia. I to właśnie dlatego sny dzieją się nie w ukryciu przed naszą świadomością, tylko są z nią w jakiś sposób nałożone. W jaki? Nie wiadomo. O tym, że sen ma ogromny wpływ na rozwój mózgu i na jego funkcjonowanie, wiemy od dawna, ale każde kolejne badanie wskazuje, że ten wpływ jest większy niż dotychczas przypuszczaliśmy. Kilka lat temu oglądałem jakiś wykład, chyba TEDxowy, podczas którego badacz z Kanady namawiał rodziców, by ci wręcz zmuszali dzieci do spania. Odszukałem tego człowieka, on był pracownikiem, czy był członkiem grupy naukowców pracujących w Public Health Ontario w Toronto, którzy badali mózgi dzieci. Ich zdaniem, zdaniem tych naukowców, dzieci w wieku od 5 do 13 roku życia powinny spać minimum 9 godzin na dobę, a dzieci starsze przynajmniej 8 godzin. Naukowiec wtedy mówił: nie proście, nie namawiajcie, nie przekonujcie, tylko bez skrupułów zmuszajcie je do snu. Niestety tylko niewielki procent nastolatków śpi odpowiednio długo. Chodzimy spać coraz później. Chodzi nie tylko o rozrywkę, na przykład filmy czy surfowanie w sieci, ale także na przykład o zadania szkolne. Wielu ekspertów mówi wprost, że dzieci mają zbyt wiele pracy, że po to, żeby zrobić wszystkie domowe zadania i po to, by przygotować się na lekcje na kolejny dzień, muszą zarywać noce. Nawet nastolatek czasami zmuszony przez rodziców, gdy idzie odpowiednio wcześnie spać, jest zbyt zestresowany i rozemocjonowany, by sen przyszedł do niego tak po prostu. Przed snem trzeba się odpowiednio długo relaksować. Tylko kto ma na to czas? Dlaczego jest tak istotne, żeby dzieci, szczególnie dzieci, spały wystarczająco długo? Bo mózg w czasie snu porządkuje nabyte w ciągu dnia informacje, to wiedzieliśmy. Ponadto produkuje neuroprzekaźniki, czyli substancje, które są kluczowe dla przekazywania informacji pomiędzy neuronami w mózgu. Niewyspany mózg jest znacząco mniej efektywny, wolniej działa, gorzej przyswaja informacje i gorzej je segreguje. Ponadto nieporównywalnie gorzej zapamiętuje informacje i jest bardziej podatny na depresję. Z niedoborem snu wiążą się także duże wahania nastrojów, ale to wciąż nie wszystko. Niedospani mają gorszy wzrok i znacznie częściej cierpią na bóle mięśni i głowy. Co ciekawe, i mówiąc szczerze, dotychczas niezrozumiałe, przynajmniej nie znalazłem żadnych informacji na ten temat, osoby, które za krótko śpią, statystycznie są bardziej otyłe i mniej odporne na różnego rodzaju infekcje. Z badań prowadzonych za pomocą funkcjonalnego rezonansu jądrowego wynika, że u osób śpiących poniżej 6 godzin na dobę, przepływ krwi przez całe partie mózgu jest niewystarczający, czyli trafia tam mniej tlenu, a to znaczy, że te miejsca z obiektywnych, fizjologicznych powodów nie są w stanie dobrze funkcjonować. Osoba dorosła powinna spać nie mniej niż 7, a optymalnie by było, by nie mniej niż 8 godzin na dobę. Co ciekawe, osoby, które nie dosypiają, nie mówię o chronicznym niewyspaniu, tylko o niedosypianiu, nie odczuwają w związku z tym żadnego dyskomfortu. Z badań mózgu wynika, że śpią za mało, a równocześnie organizm nie włącza systemu alarmowego, który zmuszałby je do spania dłużej. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że w przeszłości, i to jeszcze tej całkiem niedawnej, tej przeszłości, kiedy funkcjonowaliśmy bez prądu, ludzie spali dłużej i mechanizm pilnujący czasu snu po prostu nie był nam potrzebny. No to tylko jedna z hipotez. Nauka to lubię, nie tylko na Facebooku, YouTubie. Zapraszam też na stronę naukatolubie.pl.